Dobry wieczór i witamy na drugiej edycji festiwalu Echa Totalitaryzmu. Nazywam się Darek Kuźmia i będę dzisiaj rozmawiać z panią Ksenią Ochapkiną, która nakręciła film Nie umarli o mieście Apatity, które pełniło niegdyś funkcję obozu koncentracyjnego i leży za kołem polarnym. I dzień dobry, witam pani Kseniu. Bardzo mi miło panią widzieć. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że jestem tu z państwem i dziękuję za zaproszenie. Zanim zaczniemy, chciałbym zachęcić wszystkich naszych widzów o zadawanie pytania po polsku, po angielsku, pytania do naszej gościni. I teraz chciałbym zapytać o coś oczywistego. Jak się narodził ten projekt? Jak się pani dowiedziała o Apatitach? Zdecydowałam, że zrobię ten film 6 lat wcześniej, przed rozpoczęciem pracy nad tym filmem. Przeczytałam blog o ludziach, którzy podróżowali na Półwysep Kolski i znajdowali takie miasta przemysłowe, które zostały zbudowane w czasach Związku Radzieckiego i obecnie wszystko to jest za kołem polarnym, więc to są warunki nie nadające się do życia. Dla mnie te miejsca były surrealistyczne. Po prostu trudno sobie wyobrazić, że ludzie w sposób naturalny będą się tam osiedlać. Na przykład mamy Warszawę, wygodne miasto nad rzeką i tak dalej, więc tutaj możemy się zastanowić, po co ludzie chcieli jechać na daleką północ. Kompletnie to było surrealistyczne dla mnie i możemy sobie wyobrazić, mamy tundrę i mamy te wielkie baraki i na przykład pomnik Lenina i jakieś inne pomniki, na przykład pomnik czołgu, tak, tam są pomniki czołgów wręcz i ludzie, którzy tam mieszkają, rodzą dzieci, mają rodziny, mają biografię i dla mnie to było zupełnie niesamowite. Mówię, kurczę, to się faktycznie dzieje i zainteresowałam się tym tematem i dowiedziałam się, że są setki takich miast, które były miastami wojskowymi albo zostały przekształcone w obozy koncentracyjne, albo odwrotnie, był najpierw obóz koncentracyjny, element gułagu i po śmierci Stalina na przykład zakład jakiś produkcyjny, który był takim motorem życia w danym mieście, był właśnie ważnym ośrodkiem życia. Na przykład w Apatitach tam jest wielka fabryka chemiczna, która produkuje fosfaty i więcej po prostu oprócz pracy w tym przemyśle nie ma żadnej innej przyczyny, dla której można by było tam w ogóle żyć. I oczywiście kultura i propaganda otaczają to życie i w zasadzie tylko propaganda trzyma tych ludzi w miejscu. Kiedy sobie zdają z tego sprawę, to okazuje się, że mogą wyjechać i warunki pracy i klimat i cały stosunek do życia jest naprawdę bardzo ciężki i ludzie umierają w bardzo młodym wieku. Dla mnie bardzo dużym pytaniem było to, dlaczego ludzie w ogóle tam zostają, dlaczego tam spędzają życie. I to był mój główny powód, moja główna motywacja, żeby nakręcić ten film. I myślałam, że może jest tam jakieś silne marzenie, jakaś silna idea, która ludzi trzyma w miejscu. I mój film tak naprawdę nie jest o tych przemysłowo wojskowych, militarnych miastach, ale również zastanawiałam się nad przedmieściami Moskwy czy Petersburga, które wyglądają dosyć podobnie, mają podobną architekturę i ludzie czasami żyją w nieco podobnych warunkach. Mamy jakiś brak praktycznych powodów, żeby w danym miejscu ludzie mieszkali i nie dążyli do jakiejś zmiany w swoim życiu. Więc dla mnie ten film bardziej mówi o sile propagandy, która sprawia, że ludzie spędzają swoje życie, które nie jest ich życiem, ale jest to życie, które podsuwa im państwo jako pomysł na życie. A jak opisałaby pani to doświadczenie, bycie tam, ta wizja tego patriotycznego nacjonalizmu, która się tam pojawia? Jak można to opisać, zwłaszcza ci chłopcy, którzy usługują się, przepraszam, uczą się obsługiwać się bronią i rzeczywiście szkoleni są na żołnierzy? Myślisz, że ludzie tak naprawdę mało rozumieją, w czym biorą udział, jeżeli weźmiemy kwestię przetrwania w przypadku tych chłopców, to jest tak naprawdę substytut rodziny, dlatego że ich rodzice albo cały czas pracują, albo to są sieroty bez rodziców, na przykład rodzice zmarli z przedawkowania narkotyków albo z jakichś innych przyczyn. I te społeczności są po prostu pewnym substytutem rodziny. I także jest to pewien krok może w kierunku kariery wojskowej. Tak samo w przypadku dziewczynek. Nie koncentrowaliśmy się na dziewczynkach, ale na przykład te lekcje tańca są przeznaczone nie tylko dla dziewczynek, ale również dla dorosłych kobiet. I kiedy ja badałam tę sytuację, obserwowałam tę sytuację, zdałam sobie sprawę, że to jest być może dla nich tak naprawdę dobre miejsce, dlatego że pozwala im pozbyć się apatii, daje im jakiś powód do życia, daje im jakąś wielką radość. Więc z tego sobie zdałam sprawę. Kiedy zaczęłam mówić z ludźmi, zastanawiałam się nad propozycją, żeby im zaproponować udział, to mówiłam, że robimy film o kulturze radzieckiej. I oni zrozumieli, że są częścią tej kultury i dla nich to było bardzo ciekawe, że są nie tylko po prostu powodem czy jakby przyciągania uwagi, ale są też elementem większej układanki, większej całości. Nikt oczywiście tego w ten sposób nie analizuje. Więc jest jakaś nadzieja, że zobaczą ten film. No, chciałam im pokazać, ale mój producent powiedział, że może mogą być z tym problemy. Więc pokazywałam to w Petersburgu i w Moskwie 2 razy. I miejscowi ludzie tak naprawdę mnie ratowali przed agresją, którą wyzwoliłam w osobach, które nie opuszczają dużych miast. I niektórzy mówili, tak faktycznie się dzieje w tych miejscach i że może trzeba stamtąd uciekać. I też napotkałam osoby wśród widzów, którzy uciekli z takich miejsc i naprawdę wiele mi opowiedzieli, więc dla ludzi jest to być może bardzo fajne, ale kiedy decydują się na ucieczkę, to może być problem. I oczywiście w domach kultury, oczywiście finansowanie zależy od państwa, więc również repertuar kinowy także. Bardzo to jest ciekawe, bo powiedziała pani, że bardzo niewiele ludzi rozumie te procesy i dlaczego to miasto i te społeczeństwa funkcjonują w ten sposób. Bo to apatity jest to pewne echo dalekiej przyszłości, może ludzie chcieliby się tego pozbyć. Ja myślę, że współczesne państwo rosyjskie akurat się bardzo interesuje tymi miejscami, dlatego że Rosja ma zasoby ekonomiczne i to są właśnie uwalniane zasoby naturalne, które są wydobywane w ten sposób czy siłami tych ludzi. Mamy na przykład miasto Karabasz na Uralu i tam mamy taki krajobraz prawie że marsjański, katastrofa ekologiczna ze względu na rabunkowe wydobycie zasobów naturalnych. I po prostu okazuje się, że państwo wydobywa te zasoby z wnętrza ziemi i nie dba o ludzi, którzy zajmują się tym wydobyciem, nie dba o to, co się stanie później, co zostanie. Po prostu wykorzystują te zasoby i nie dbają o ziemię, o ludzi, ani o przyszłość, co się stanie na przykład za 15 lat w tym miejscu. Więc po prostu władze nie chcą o tym rozmawiać, po prostu chcą zarobić pieniądze w ten sposób. Więc kiedy rozmawiałam o tych ekonomicznych aspektach, okazało się, że tak naprawdę nie ma takiej prawdziwej, racjonalnej gospodarki w Rosji, tylko jest polityka, ponieważ są ludzie, którzy interesują się po prostu tym, żeby zarobić pieniądze w jakiś łatwy sposób, bez większego wysiłku i nie dbają o wszystkich innych i mogą się zastanawiać nad następnymi pokoleniami, ale nie za bardzo. I geopolityka rosyjska, na przykład myślę, że kwestia krymska tutaj wchodzi w grę, to jest po prostu jakiś powód, żeby ludzie w ogóle nie zastanawiali się nad tym, jak żyją. Może mówią, o, nie żyje się nam tak dobrze, ale zobaczmy, już z powrotem mamy Krym, więc można być z tego dumnym. Wiadomo, że myślę, że ci ludzie po prostu nie potrzebują ani kultury, ani nie dbają o, nie obchodzi ich kraj. I w historii tak samo nie zastanawiają się nad niczym poza wzbogaceniem się.
Zatem mieszkańcy są po prostu niewolnikami, którzy nie są świadomi swojego niewolnictwa. Myślę, że tak, ponieważ jeśli spojrzymy na definicję niewolnictwa we współczesnym świecie, to sytuacja w tej miejscowości to nie jest niewolnictwo, ci ludzie mają umowy. Ta sytuacja nie jest może optymalna, ale ci ludzie mogą pracować albo nie pracować, ale pytanie, jak zostaną przy życiu, jeżeli stracą pracę, więc formalnie nie jest to niewolnictwo. Ale są tutaj subtelne punkty propagandy, które sprawiają, że to jest de facto niewolnictwo. Niewolnictwo mentalne, umysłowe, ponieważ prowadzi do sytuacji, w której ludzie przestają zadawać pytania, przestają walczyć o swoje prawa, przestają walczyć o życie, które mogliby wieść, o szczęśliwe i dostatnie życie. Czy nie ma nikogo, kto kwestionowałby tę rzeczywistość? Myślę, że wiele osób kwestionuje tę rzeczywistość, ale trzeba mieć władzę, żeby walczyć, trzeba mieć za sobą społeczność, wspólnotę, trzeba połączyć siły z innymi, chociażby żeby powstrzymać złe warunki pracy w fabrykach, trzeba połączyć siły z innymi pracownikami, na przykład powiedzieć, że dobrze, jutro nie przychodzimy do pracy, ponieważ chcemy zawalczyć o lepsze warunki. Jest to problemem, ponieważ po upadku Związku Radzieckiego był okres, kiedy nie było żadnych zasad, po prostu rządził silniejszy i zabierał zasoby, a inni, i ci ludzie są teraz u władzy i tak działo się na wszystkich poziomach i myślę, że to zaważyło na sytuacji, także na mentalności ludzi w Rosji. Ludzie nie wierzą w budowanie społeczności. Każdy walczy o przetrwanie na własną rękę. Ludzie nie potrafią się jednoczyć. Ludzie są bardzo podzieleni. Państwo jednoczy ich jedynie dla własnych potrzeb. Nie potrafię wyobrazić sobie, żeby ludzie byli w stanie zjednoczyć się bez jakiegoś organizatora. Ale są tu też ciekawe tematy, na przykład lekarze. Kiedy lekarze przestali pracować, strajkowali i zaapelowali do prezydenta, że warunki pracy są po prostu zbyt ciężkie. To się działo w całym kraju. To jakoś udało im się jednak nawiązać dialog z władzą. Nie wiem de facto, jakie były skutki, ale udało się i był to świetny przykład. Lekarze długo studiują, przez 6 lat i mają bardzo dużą odpowiedzialność za życie ludzkie, więc tutaj też jest inna mentalność. Ludzie, którzy pracują w fabrykach, nie mają takiej świadomości, oni po prostu pracują dla pieniędzy. I to, że ludzie nie potrafią zjednoczyć się bez lidera, jest również sprawą edukacji. Lekarze biorą odpowiedzialność za ludzkie życie. Twoje własne zasoby, czy też intelektualne, twoja sytuacja zawodowa, jeżeli twoja sytuacja zawodowa może się zmienić, to wtedy ludzie potrafią jakoś się łączyć, organizować. W filmie mamy, na końcu mamy dzieci w sierocińcu, czy też w przedszkolu. Wydaje mi się, że tego rodzaju edukacja i tego rodzaju organizacja życia społecznego, życia dzieci, to również powoduje pewną odpowiedzialność. Czy też zwalnia z odpowiedzialności, ponieważ te dzieci nie muszą zastanawiać się nad tym, kim są, czego chcą. Po prostu tańczą albo po prostu strzelają, są częścią kolektywu, są częścią grupy. I to im daje znaczenie ich życiu. Zrzekają się w ten sposób odpowiedzialności za własne decyzje. Być może jestem zbyt pesymistyczna, ale jeżeli ktoś posyła dzieci do takiego systemu, to będziemy mieć obywateli, którzy nie są w stanie walczyć o swoje prawa. Tak, oczywiście edukacja jest zawsze podstawą. W państwach państwa totalitarne bazują na braku edukacji, czy też na pewnej edukacji. Tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o brak edukacji, to też się wiąże z brakiem odpowiedzialności. Jakie są szanse, że jakieś dziecko, czy nawet dorosły, wymknie się z tego miejsca? Na końcu filmu mamy zbliżenie na bardzo małe dziecko, które po prostu jest w tym przedszkolu. To dziecko, które za chwilę stanie się nastolatkiem, potem dorosłym, a wreszcie umrze w tym mieście. Dla mnie ten ostatni portret był prawdziwym cudem. Jak to się wydarzyło? Weszliśmy do sypialni dzieci, zauważyliśmy dziecko, które spało z otwartymi oczami. Był jednocześnie we śnie, ale też nie do końca świadomy. Ustawiliśmy obok niego kamerę, był to odpowiedni kąt i w ogóle nie reagował, nie zbudził się. Był w takim stanie półsnu. Moim zdaniem wszyscy rodzimy się wolni, przychodzimy na świat wolni, ale cała rzeczywistość jest przeciwko wolności. Jest przeciwna woli, która może się w takim dziecku objawić. Niemniej wydaje mi się, że ludzka osobowość jest cudem, ma wspaniałą moc, którą możemy w każdej chwili wydobyć z siebie. Więc nie myślę, że ten chłopiec nie ma przyszłości, ale musi znaleźć w sobie wolę, żeby przeżyć swoje własne życie i znaleźć dla siebie możliwości, żeby wziąć odpowiedzialność za siebie, za kogoś, kogo kocha w swoim życiu. To może być cudowne i wtedy dopiero może coś się zmienić, ale oczywiście to też jest pytanie, na które musimy odpowiedzieć. Czy miałaś, kręcąc film, jakieś dylematy moralne? Co nakręcić, co pokazać, czego nie pokazywać? Tak, dwa razy. Po pierwsze, historie osobiste postaci, na przykład tego lidera kółka strzelniczego. Na początku pomyślałam sobie, że może to jest po prostu facet, który nie ma żadnej mocy i wyładowuje swoją agresję na dzieciach, ale z jego strony wygląda to inaczej, ponieważ on naprawdę dba o te dzieci, naprawdę mu zależy. Jest to jego osobisty wybór, ale on jest też produktem pewnego systemu. Zdałam sobie sprawę z tego, że nie chcę, chociaż zaprosili nas do domu, poznał nas z rodziną, ale postanowiłam, że nie będę włączać tego do filmu. Była to moja decyzja. I kolejna decyzja dotyczyła pewnego ujęcia. Które nie znalazło się w filmie, to były publiczne wyznania, taka publiczna psychoanaliza. Polega to na tym, że ludzie biorą udział w rozmowach, w takim jakby małym teatrze z kurtyną, coś mówią, potem kurtyna się otwiera i można zobaczyć, kto tam jest. Jest taki kubeczek, w którym spalali zapis swoich złych doświadczeń. I był to proces zbiorowy, co wydaje mi się bardzo sowieckie. Więc taka publiczna dyskusja na temat własnych doświadczeń. I ten taki pogański rytuał palenia tej karteczki ze wspomnieniami, to było super. I te historie były niesamowite. Była na przykład młoda dziewczyna, która była sierotą. Miała bardzo ciężkie życie, potem poznała chłopaka, zaszła w ciążę, w tym momencie była w ciąży i powiedziała, nadal boję się rodzić. Wszyscy pytali, dlaczego? Twój facet cię kocha, o co chodzi? Nie, boję się, że moje dziecko będzie miało takie samo życie jak ja. I rozpłakała się i naprawdę bardzo bała się rodzić. Była to świetna scena, ale summa summarum podjęłam decyzję, żeby tego nie pokazać. Ponieważ dla mnie głównym celem filmu było pokazanie całego procesu. Więc jeżeli chcemy ukazać całość, to nie możemy wchodzić w szczegóły. Chcieliśmy się skupić na odpowiedzialności za własne życie. Jako dokumentalistka jednak też nie jestem sędzią, nie chciałam osądzać postaci w tym filmie, nie chciałam, że tak powiem, wchodzić w kwestie etyczne. Mówiąc o odpowiedzialności, czy czują jakąkolwiek odpowiedzialność, czy też świadomość ekologiczną? Mówiłaś o innym mieście, w którym ten krajobraz jest dużo bardziej zniszczony i to miasto w przyszłości umrze, ponieważ po prostu wydobędą wszystkie te zasoby naturalne, zniszczą de facto ziemię, krajobraz tego miejsca, nie będą w stanie iść dalej.
Tak czy nie? Tak, wiem, rozumiem. To było oczywiście pierwsze pytanie, dlatego że są oczywiście problemy, jest stacja, która jest, tam jest elektrownia, która jest zbudowana na tej samej zasadzie jak Czernobyl i po prostu nawet nic nie robią z odpadami przemysłowymi. Tam są wręcz wielkie hałdy, góry tych odpadów przemysłowych. Bardzo mały pył, taki miał, który jest odpadem z tych fabryk, z zakładów przemysłowych, i rozmawiałam z lokalnymi ekologami, którzy walczą z tym zjawiskiem, którzy powiedzieli mi, że ich głosy są bardzo, bardzo słabe, mało słyszalne. Na przykład jest jedna taka organizacja, która stara się tworzyć jakieś konstruktywne projekty. Połączyli siły z Greenpeace'em, z ekologicznymi organizacjami z Norwegii, dlatego że tam jest blisko norweska granica. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że ta stacja, ta elektrownia atomowa, no jest zagrożenie, że ona może w pewnym momencie też ulec awarii, ale potem okazało się, że zgodnie z prawem mamy tę ustawę taką w Rosji o agentach zagranicznych. I okazało się, że oni dostali łatkę agentów zagranicznych i musieli zakończyć działalność. Była też firma ekologiczna Bielona, która mówiła o tej fabryce, i Bielona została zamknięta przez jakiś czas, kiedy podniosła ten temat, i później mieli wrócić do tego tematu, ale tego nie zrobili. Po prostu dostali groźby, że zostaną zabici, więc nie wracali już do tego tematu. Jest tam również oddział Akademii Nauk, są naukowcy. Jest tam jeden naukowiec, który działa w sferze ekologii, ale oni zachowują się tak bardziej korektnie, bardziej poprawnie, mówią, no dobrze, zróbmy projekt, a może mamy takie jakieś problemy, ale ponieważ mają finansowanie państwowe, są bardzo uzależnieni od budżetu federalnego, więc gdyby tylko chcieli poruszać tego typu pytania, to po prostu no, nie mogą tego zrobić osobiście, musieliby to robić ewentualnie przez kogoś, dlatego że jeżeli by to był mniejszy przemysł, to może by to było możliwe, ale to jest naprawdę wielki zakład przemysłowy, który po prostu akurat wypełnia tam wszystkie potrzeby. Obawiam się, że musimy już chyba kończyć, ale chcę jeszcze zapytać o ostatnią rzecz, jeżeli mogę, więc wygląda na to, że ten projekt mógłby tak naprawdę przekształcić się w szereg różnych filmów, które mogłyby być zaprezentowane w innych krajach, nawet na Zachodzie. Czy pani ma zamiar to kontynuować? Ja myślę, że częściowo te tematy, które wspominam w filmie, powinny być jakoś dalej rozwijane, dlatego że musimy o tym mówić i nie wolno zaprzestać dyskusji na ten temat, dlatego że to nie jest tylko problem rosyjski, jest to projekt również problem, który dotyczy wielkich połaci ziemi, również państw graniczących z Rosją i również wody Oceanu Arktycznego, które też powinniśmy zachować dla potomnych. Jeżeli to będzie kontynuowane, to te wody zostaną zatrute. Ale teraz kolejny film zrobię na temat kultury, dlatego że uważam, że chodzi nie tylko o edukację, ale kultura również odgrywa wielką rolę. Wpływa na to, jak żyjemy, jak się komunikujemy i jak widzimy możliwości dla naszego kraju, w którym mieszkamy. Więc bardzo interesuje mnie spojrzenie na rzeczywistość z tej perspektywy. Bardzo dziękuję za pani czas, dziękujemy za film i mam nadzieję, że jeszcze raz się spotkamy, żeby pomówić o kolejnym pani filmie. Także dziękuję bardzo za rozmowę i miłego dnia. Dziękuję bardzo za rozmowę, do widzenia, dziękuję uprzejmie. Bye.